Szanowni Państwo, nadszedł czas na rozpoczęcie pierwszego panelu naszej dzisiejszej konferencji zatytułowanego Rozwój e-administracji w oparciu o Data Science i AI. Moderatorem panelu będzie pani Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska, wicedyrektor do spraw nadzoru kontroli w Departamencie Kontroli Płatników Składek. Zapraszam na scenę pani dyrektor. Zapraszam. Zapraszam również uczestników panelu. Pana doktora habilitowanego Dominika Batorskiego, socjologa Data Science, pracownika naukowego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Pana doktora Szymona Kasprowskiego, głównego inspektora kontroli ZUS. Panią doktor Aleksandrę Musielak, dyrektora Departamentu Rynku Cyfrowego w Konfederacji Lewiatan. I zapraszam również na scenę panią doktor Aleksandrę Suchorzewską, dyrektor zarządzającą w firmie Accenture. Oddaję głos pani Agnieszce Kiełbowicz-Dziwulskiej.
Dzień dobry Państwu. Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska, jest mi niezmiernie miło poprowadzić pierwszy panel. W pierwszym panelu porozmawiamy na temat sztucznej inteligencji w administracji. Jak tutaj dzisiaj wszyscy się zgromadziliśmy, z czym nam się kojarzy sztuczna inteligencja i administracja? Moje pierwsze skojarzenie, tak jak o tym myślę, to oczywiście w przyszłości, czy moją pracę zastąpi robot. I to są pewnie liczne obawy każdego z nas, czy też ta praca będzie raczej wykorzystywana, sztuczna inteligencja, do wspomagania naszej pracy administracyjnej. I tutaj myślę, że to od nas samych zależy, oczywiście jak to się potoczy nasza przyszłość, ale żeby wprowadzić nas do tematu, zapytam Państwa o najpierw doktora habilitowanego, pana doktora Dominika Batorskiego, o to, jak definiować pojęcie data science i czym jest tak naprawdę sztuczna inteligencja, żebyśmy mogli dalej podyskutować.
Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za to pytanie i ja może zacznę od takiej stricte definicji, czym ta sztuczna inteligencja jest, natomiast powiem, że całe data science i to, co nazywamy uczeniem maszynowym, to jest trochę nowe podejście do tworzenia programów komputerowych. Znaczy, jak mówimy o sztucznej inteligencji, no to de facto mamy do czynienia z pewnymi programami komputerowymi, tylko że tradycyjne programowanie polegało na tym, że programista, architekt aplikacji musiał przewidzieć wszystko, co ta aplikacja mogła robić. Wszystko musiało być z góry przewidziane. Natomiast sztuczna inteligencja i wykorzystanie danych pozwala nam tworzyć programy komputerowe, które uczą się w oparciu o te dane, w związku z czym mogą się nauczyć rzeczy, których ich twórcy, osoby, które właśnie zajmują się machine learningiem, sami z siebie nie przewidzieli. Dzięki temu mamy możliwość tworzenia rozwiązań, które są właśnie potężniejsze i radzące sobie już w tej chwili lepiej w różnych obszarach, niż radzą sobie ludzie. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że no w tej chwili właśnie dane, wykorzystanie danych, można powiedzieć, jest takim paliwem tej gospodarki cyfrowej. Tak? To znaczy, tak jak poprzednie rewolucje przemysłowe związały się z tym, że ktoś kiedyś stwierdzał, że można wykorzystać parę do tego, żeby ta para wykonywała pewną pracę, czy w ten sposób zaczęto wykorzystywać elektryczność, tak w tej chwili te cyfrowe zmiany, z którymi mamy do czynienia, polegają właśnie na wykorzystaniu danych i budowaniu w oparciu o dane. I to może tyle.
Panie Dominiku, poruszył Pan taki bardzo istotny temat, taki to, o czym nie myśleliśmy, że ta przyszłość pokaże to, że możemy zadawać pytania w języku naturalnym. I właśnie, czy patrząc na pracowników administracji, czy będą nam potrzebne szkolenia, żeby korzystać z różnego rodzaju formy też i zadawania pytań, czy do budowania, wykorzystania w administracji, jakie ona de facto może mieć zastosowanie? Czy potrzebne będą szkolenia, czy też możemy to wykorzystywać w formule takiej tradycyjnej?
Znaczy, szkolenia zdecydowanie są potrzebne, dlatego że mamy też do czynienia z pewnego rodzaju nowymi interfejsami. To znaczy nasz sposób interakcji z komputerem, z urządzeniami, dzięki właśnie rozwoju chociażby dużych modeli językowych, będzie ulegał zmianie. Tak? To znaczy nie będziemy musieli tyle rzeczy przeczytać samemu, tylko będziemy mogli wykorzystać algorytm, który nam przygotuje jakieś podsumowanie, zestawienie, czy wyciągnie te informacje, których akurat potrzebujemy. W tej chwili rzeczywiście korzystanie z tych rozwiązań wymaga trochę większych kompetencji i też odpowiedniej wiedzy, jak pytać, co zrobić, żeby te modele udzielały prawdziwej informacji, a nie halucynowały. Natomiast to wszystko są rzeczy, nad którymi się w tej chwili pracuje, które będą upraszczane i te rozwiązania w niedługiej przyszłości będą łatwiejsze do zastosowania. Natomiast no co do tej obawy właśnie związanej z pracą, od której tutaj pani zaczęła, to właściwie no wszelkie nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ten pierwszy okres rozwoju tego typu technologii nie prowadzi do automatyzacji, która kończy się zupełnym zastąpieniem człowieka. To się nie dzieje szybko, to się dzieje w ciągu 10-20 lat. Natomiast ten pierwszy okres to jest okres, w którym najlepiej sobie radzą ludzie, którzy dobrze z tą technologią współpracują. I to, czego musimy się uczyć, to efektywnej współpracy właśnie z tymi rozwiązaniami.
Jakie pan widzi zagrożenia w związku z tym, że to cała sztuczna inteligencja postępuje bardzo dynamicznie i jednak ona jest wdrażana, czyli podsumowując, potrzebne będą mimo wszystko szkolenia, pomimo to, że to ten temat bardzo się rozwija, ale będziemy potrzebowali szkoleń, tak żeby pracowników administracji też przeszkolić, żeby mogli lepiej służyć obywatelom, czyli to, co pani ministra podkreślała, tak żebyśmy lepiej mogli tutaj świadczyć usługi jako pracownicy administracji. Ale jakie są tak naprawdę zagrożenia też we wdrażaniu takich usług i takiej przechodzenia do pełnej automatyzacji?
Czy rzeczywiście może warto tutaj wspomnieć o tym jednym z zagrożeń, o którym też pani ministra powiedziała, ponieważ no poważnym, jak wspomniałem, te rozwiązania są tworzone w taki sposób, że my nie mamy tak jakby pełnej kontroli nad tym, jak to działa. W związku z czym też musimy niejako badać to, w jaki sposób te systemy działają i jest duże niebezpieczeństwo, że będą w nich zaszyte pewne no, rzeczy, których byśmy nie chcieli. Jakieś uprzedzenia, które może były w danych, które zostały wykorzystane do trenowania, jakieś no, niesprawiedliwości, w związku z czym decyzje algorytmiczne czy no, właśnie działania algorytmów, które mogą prowadzić do dyskryminacji, no, to jest coś, czego powinniśmy absolutnie unikać i no bardzo też porządnie te systemy badać, analizować, nie traktować ich jako takich czarnych skrzynek, które no podejmują jakąś decyzję, co do której no trudno powiedzieć, z czego ona się wzięła i trudno jest z nią polemizować. Tak? Musi być możliwość odwołania się od takich decyzji algorytmicznych, cały szereg tutaj rzeczy z tym związanych.
Czyli można powiedzieć, że wzrośnie nam zatrudnienie w cyberbezpieczeństwie. Podsumowując, te zagrożenia, które wiadomo, że one się naturalnie pojawiają przy korzystaniu z tego typu mechanizmów.
Tak, no niewątpliwie nowe technologie, nowe rozwiązania to jest zmiana tego, w jaki sposób wykonujemy no, dotychczasowe zadania, częściowa automatyzacja, ale to jest też wzrost zapotrzebowania na nowe zawody, na nowe zajęcia, jak najbardziej tak.
To jeszcze mam ostatnie pytanie do pana w tej części, czy uważa pan z uwagi właśnie na to bezpieczeństwo danych, czy sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana do prostych czynności, czy bardziej skomplikowanych reguł, czy metod różnych usług administracyjnych?
Znaczy, ja jestem absolutnie przekonany, że tego wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze administracji jest bardzo dużo. Tak? No, powiedziałem tutaj o nowych interfejsach, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że ten może bardziej obszar data science, też analityki predykcyjnej, czy tworzenia cyfrowych odwzorowań, tak jak to jest w przemyśle, gdzie tworzy się cyfrowe odwzorowania poszczególnych urządzeń, no to tak, takiego cyfrowego odwzorowania społeczeństwa czy gospodarki, no to są rzeczy, które są potrzebne. I tutaj no, pani prezes wspomniała o tym, co GUS robi, znaczy co ZUS robi, żeby budować właśnie swoje zdolności w obszarze danych, ale też właśnie wykorzystywać, integrować dane zbierane przez inne instytucje i tutaj wydaje mi się jest no, gigantyczny potencjał. Tak? W Danii chociażby dzięki integracji właśnie danych dotyczących wydarzeń zdrowotnych, ubezpieczeń, rynku pracy czy innych wydarzeń z życia ludzi, no są modele, które są w stanie bardzo dokładnie przewidywać na przykład ryzyko, nie wiem, przedwczesnej śmierci czy jakieś inne sytuacje zdrowotne, no dzięki czemu jest możliwe zupełnie inne podejście do no, takich dziedzin jak chociażby ochrona zdrowia. Tak więc no, integracja danych z różnych obszarów no, prowadzi do no, takiej, można powiedzieć, gigantycznej zmiany w tych obszarach. Tak? Tak jak kiedyś sprzęt był naprawiany wtedy, kiedy się popsuł, tak dzięki właśnie danym, analityce zaczęto najpierw wprowadzać okresowe przeglądy, prawda, jakieś analizy tego, co się dzieje. No w tej chwili duże maszyny, duży sprzęt jest osensorowany, są zbierane dane w czasie rzeczywistym o funkcjonowaniu tego sprzętu, wykrywane są anomalie w ich funkcjonowaniu i przewidywane jest to, kiedy ten sprzęt może się popsuć i kiedy trzeba jakie naprawy wykonać. Ja marzę o tym, żeby nasza ochrona zdrowia też kiedyś tak wyglądała, tak? To znaczy, żeby to, że coś się może popsuć w naszym zdrowiu, było analizowane z wyprzedzeniem, żebyśmy się skupiali na profilaktyce, a nie na naprawianiu nas dopiero wtedy, kiedy się popsujemy.
Zgadzam się w zupełności. Zawsze mówiłam, że czekam taką tabletkę, że ją połknę i wyrośnie mi nowy ząb, jak się popsuje, zgodnie z przewidywaniami. Czyli rozumiem, że tutaj mówiąc o zagrożeniach, ale też pan powiedział, że sztuczna inteligencja, w szczególności data science, mogły być wykorzystywane nie tylko do prostych usług administracyjnych, ale też do bardziej skomplikowanych procedur czy nawet procesów. Więc tutaj bardzo panu Dominikowi dziękuję. A o tym, jak to jest wykorzystywane, czy w prostych, czy bardziej skomplikowanych procesach, zapytam naszego następnego gościa, pana doktora Szymona Kasprowskiego. Proszę nam opowiedzieć, jak ZUS wykorzystuje data science i czym możemy się pochwalić.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tej konferencji, właśnie pochwalenia się tym, czym, jak my wykorzystujemy data science. Ja opowiem o obszarze, który jest mi bliski, czyli o kontroli płatników składek. Data science wykorzystujemy już od ponad dekady. Pierwsze nasze kroki były w 2012 roku i cały czas rozwijamy. To, że tak wcześnie zaczęliśmy, pozwoliło nam płynnie wejść w realizację przepisów dotyczących właśnie nałożenia na organy kontroli, no bo ZUS takim organem jest w kontekście płatników składek, płynnie wejść w realizację przepisów w zakresie właśnie ustalania prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Te nasze algorytmy właśnie budowane wcześniej pozwoliły na stworzenie systemu analitycznego, nazwaliśmy go BRDKP, od badania ryzyka i obszaru kontroli płatników składek, tak aby właśnie ustalać ryzyko, prawdopodobieństwo nieprawidłowości, czy wręcz czasem nadużyć. Tak? Tutaj ten obszar oczywiście ochrony zdrowia tak jest nam każdemu osobiście bliski, natomiast my data science wykorzystujemy w kontekście predykcji, przewidywania i możliwości później typowania, planowania kontroli płatników składek, tak aby optymalnie wykorzystywać nasze zasoby i możliwości kontrolne i musimy pamiętać też o tym kontekście tego właśnie wykorzystania naszych systemów analitycznych, tego systemu, który zbudowaliśmy, bo to jest prawie 3 miliony płatników, ponad 16 milionów ubezpieczonych, 900 milionów dokumentów rocznie. A to przekłada się na nasze analizy. Czasem, kiedy mamy do wykonania taką standardową analizę, która obejmuje 5 lat, to jest 1,5 miliarda rekordów. Jeśli chodzi o wykorzystanie data science, czy sztucznej inteligencji, czy algorytmów, bo tych nazw jest stosowanych dużo i czasem zamiennie, pewnie czasem w sposób nieuprawniony, to zakład odważnie wszedł, bo oczywiście to nie tylko obszar kontroli, który jest mi bliski, ale również wykorzystywanie algorytmów do rozpatrywania wniosków o 800 plus 300 plus kapitał opiekuńczy, ale również mocna pomoc, jeśli chodzi o rozpatrywanie wniosków w czasie epidemii, o czym mówiła pani prezes, o dofinansowanie różnego rodzaju, ale to wykorzystywanie również sztucznej inteligencji w zakresie właśnie kontroli też i zwolnień lekarskich. My sami w obszarze kontroli płatników składek również zbudowaliśmy modele sztucznej inteligencji, które pozwalają nam na planowanie i tutaj mogę powiedzieć, że tak jesteśmy w takiej pierwszej iteracji, jeśli chodzi o sprawdzenie tych modeli, ich funkcjonowania, to sprawdzalność, wynikowość 80%. Używamy jeszcze takich narzędzi tekst miningowych, one są związane, przede wszystkim używane są na rynku w kontekście badania opinii, natomiast my wykorzystujemy tekst mining do tego, aby badać przedmioty umów, które są zapisane w postaci językowej i na tej podstawie robić predykcje, czy może dochodzić do nieprawidłowości, czy nie. Także to takie, tak można by powiedzieć, pokrótce pochwalenie się tym, czym się zajmujemy.
Bardzo dziękuję, ale jeszcze mam prośbę tutaj o przedstawienie, czy to faktycznie nam zaoszczędza czasu, tak? Czyli te analizy, które mówimy o tym, czy one, jak bardzo one są skomplikowane, czy one są efektywne?
Tak, jak najbardziej. My zrobiliśmy takie ćwiczenie. Tak jak mówiłem, standardowa analiza czasem obejmuje 1,5 miliarda rekordów. I założyliśmy sobie oczywiście czas, jakby miał to wykonywać człowiek, taką analizę prostą. I wyszło nam, że do takiej analizy obejmującej 1,5 miliarda rekordów musielibyśmy zaangażować 42 tysiące pracowników zakładu, o której tutaj już była mowa dzisiaj, przez 23 dni dzień i noc, bez przerwy. To widać, jaki jest ogromny potencjał w data science, sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o kwestię związaną z analizą. To też moim zdaniem pozwala na zobiektywizowanie wyniku, bo tak, oczywiście przy jakimś ekstremalnym założeniu możemy założyć, że wszyscy byliby zaangażowani i wykonaliby tą analizę, natomiast no tak, to po pierwsze nieefektywne kosztowo, nieefektywne czasowo i w ogóle ze wszechmiar niewskazane, natomiast nawet jeżeli byśmy przeprowadzili takie ćwiczenie, to każdy mógłby dojść do innych wniosków, bo interpretuje subiektywnie pewne dane, może wkraść się błąd, natomiast sztuczna inteligencja, data science powoduje to, że mamy obiektywizm. Obiektywizm w wyniku, który dostarczamy na stanowisko pracy. Te dwa modele, które zbudowaliśmy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, one też zawierały ponad 1000 zmiennych, które zostały uwzględnione do badania, do predykcji. I niemożliwe jest, żeby człowiek w krótkim czasie przeanalizował taką liczbę punktów zmiennych i w kontekście tych 3 milionów płatników, o których mówiłem.
Jak Państwo słyszą, tutaj kolejny głos dyskusji, że AI możemy wykorzystywać nie tylko do prostych czynności administracyjnych, ale również do bardzo skomplikowanych analiz i procedur. Ale wrócę jeszcze też do bezpieczeństwa informacji. Jakie Pan widzi zagrożenia w związku z prowadzonymi analizami? Czy te dane są bezpieczne i czy te analizy, czy możemy się na nich opierać, tak żeby typować płatników składek do kontroli w jakiś sposób pewny i bezpieczny?
Dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na pewno są bezpieczne. To mogę wszystkich zapewnić, ale o tym pewnie będzie więcej w panelu dotyczącym cyberbezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo w kontekście interpretacji tego wyniku, tak, czy on nie jest zmanipulowane. Powiem tak, tak jak pan tutaj doktor Dominik mówił, to tak, to obawy są w kontekście właśnie jak weryfikować. To też zadaję sobie pytanie właśnie, w jaki sposób sprawdzić sztuczną inteligencję, bo słyszymy o halucynacjach, słyszymy o tym, że sztuczna inteligencja tam, gdzie jest zaangażowana na przykład w ocenę właśnie spraw medycznych i analizy na przykład zdjęć rentgenowskich, ostatnio była taka informacja, że ułatwiała sobie pracę i sięgała do tych zdjęć, które już analizowała, żeby pokazywać, że jest skuteczna. Skądinąd, no faktycznie takie inteligentne podejście, tak, żeby wykazywać swoją skuteczność i potrzebę stosowania sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest wyzwanie przed nami w kontekście tutaj całego środowiska naukowego i firm, które zajmują się algorytmami, sztuczną inteligencją, data science, żeby budować takie algorytmy, żebyśmy byli pewni tych wyników, że one w żaden sposób nie zostały tutaj zmanipulowane w świadomy bądź też nieświadomy sposób, bo tutaj oczywiście kwestia cyberbezpieczeństwa musi odpowiadać na te próby świadomego zmanipulowania tych wyników, na których się będziemy opierać. Także to wyzwanie myślę, że przed nami, tutaj w zupełności się zgadzam z panem doktorem Dominikiem.
Bardzo dziękuję. W kwestii automatyzacji danych i procesów, tutaj chciałabym zapytać też o głos panią dr Aleksandrę Musielak z Konfederacji Lewiatan. Jak w pani ocenie jest wizja przedsiębiorców co do tych zmian, które są wprowadzane w ZUS-ie, też w szczególności jeśli chodzi o kontrolę płatników składek? I czy ta automatyzacja procesów nie rodzi też pewnych obaw, czy też w tym środowisku nie znikną pewne zawody jak kancelarie prawne, biura podatkowe? I w tym kontekście chciałam prosić o pani opinię.
Ja chciałabym pogratulować państwu wszystkim w ZUS-ie za podjęcie w ogóle takiego odważnego kroku, żeby stworzyć właśnie taki system. I tak jak mówiła pani minister, słusznie jesteście państwo w awangardzie. I faktycznie jest, jaka to jest reakcja, jeżeli chodzi o taki punkt widzenia biznesu. Ja rzeczywiście reprezentuję i mam taką przyjemność współpracować z firmami, które tworzą rozwiązania w oparciu o uczenie maszynowe. I no najczęściej są to te większe firmy, są to trendseterzy tak naprawdę, którzy wyznaczają trendy na rynku i oczywiście jak każda firma prywatna, tak i te firmy mają na względzie to, żeby te ich produkty i rozwiązania trafiały do klienta, do jak najszerszego portfolio klienta i oczywiście administracja publiczna również do takich się zalicza. Natomiast chciałabym troszeczkę parę słów powiedzieć na temat takiego uporządkowania w dziedzinie w ogóle zastosowania sztucznej inteligencji w administracji publicznej i rzeczywiście celowo używam słowa uporządkowanie, dlatego że rzeczywiście widzimy tutaj projekty takie jak właśnie ten ZUS-owski, ale też i coraz częściej administracja rządowa, na przykład Centrum Zdrowia, Ministerstwo Finansów, urzędy pracy, to właściwie coraz częściej sięgają po te rozwiązania, coś co było tak naprawdę taką nowinką, staje się częścią naszej rzeczywistości, już nie mówimy tak naprawdę o zastosowaniu sztucznej inteligencji w administracji publicznej jako czymś egzotycznym, tylko staje się to po prostu czymś naturalnym. Natomiast jeżeli chodzi o to uporządkowanie, tak naprawdę jesteśmy w przededniu tworzenia takiego dokumentu, który się wykuwa w Ministerstwie Cyfryzacji, który nazywa się Strategią Sztucznej Inteligencji. Powołany też został specjalistyczny zespół również przy Ministerstwie Cyfryzacji, który jest dedykowany tylko i wyłącznie kwestiom analizy tego, w jaki sposób i jakiego typu projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji powinny mieć zastosowanie w administracji publicznej. Więc tylko jakby zespół dedykowany stricte administracji publicznej. I tutaj oczywiście podzielę się, bo być może, że to nie jest taka szerzej znana informacja. Już zostały wybrane obszary, które uznaje się za te, w których administracja publiczna
będzie sięgała, znaczy jest to zielone światło i jest uzasadnienie dla tego, żeby administracja publiczna sięgała po te rozwiązania. I to jest między innymi bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja. I rzeczywiście zostały już nawet wytypowane projekty, 10 projektów, które będą tutaj już konkretnie realizowane. Więc nie tylko strategia w sensie papieru jakiegoś dokumentu, ale już jakby podejmowane są decyzje o jakichś konkretnych projektach, które będą wdrażane. Natomiast rzeczywiście przed państwem w ZUS-ie też olbrzymie wyzwanie, tak samo jak i w sektorze prywatnym, dlatego że czeka nas wszystkich dostosowanie do właśnie wymogów unijnych rozporządzenia AI, rozporządzenia o sztucznej inteligencji i trzeba będzie pewnie jakiś audyt wykonać i pewnie się dostosować, ale jak znam życie i tutaj nie po raz pierwszy słyszę o państwa tym koncepcie, bo tutaj pan prezes też w zeszłym roku miał przyjemność na wydarzeniu naszym lewiatanowym też opowiadać o tym projekcie. Myślę, że to już tak tylko w minimalnym zakresie akurat państwo będą musieli się do tych wymogów dostosować, ale rzeczywiście to jest wszystko przed nami.
Dziękuję ślicznie. Rozumiem, że tutaj była mowa o rozporządzeniu, które 13 marca Parlament Europejski przyjął i tutaj rozumiem, że te wszystkie prace są prowadzone w związku tak, z wdrożeniem tego aktu, który nastąpi oczywiście już niebawem. I czy te działania będą obejmowały poszukiwania również w dalszym etapie w innych sektorach, czy dzisiaj się koncentrujemy tylko na tych trzech, o których pani powiedziała?
Tak naprawdę to jest takie rozporządzenie, które będzie obejmować szereg branż i tą publiczną i prywatną i ono rzeczywiście tak naprawdę jest tylko takim pierwszym krokiem. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Na razie to jest taki pierwszy i najważniejszy regulacja taka twarda, która wyznacza standardy, ale standardy dotyczące takiego na razie zdefiniowania, czym te systemy sztucznej inteligencji są i takiego troszeczkę poszatkowania tych systemów w zależności od tego, jakie ryzyka one generują. Więc tam jest taki po prostu, pojawia się podział i oczywiście jak może użyję tutaj takiego cytatu prezydenta Stanów Zjednoczonych Busha, with great power comes great responsibility, czyli im bardziej ten system jest taki, który wpływa, że tak powiem, na nasze życie i ma i jego skutki są takie dalekosiężne, tym więcej oczywiście obowiązków, czy to sektor prywatny, czy administracji publicznej będzie musiał ponosić. Oczywiście taki takie systemy, które nie generują takiego ryzyka, które tam nazywane są akurat w rozporządzeniu, mówi się o ryzyku minimalnym, to też oczywiście będą się już mierzyły z mniejszą liczbą obowiązków, no ale też pojawia się tam wątek tego i to już po prostu wiemy na pewno, jakiego typu systemów w ogóle nie będziemy mogli tworzyć i rozwijać na terenie Unii Europejskiej. One są absolutnie zakazane i no tak.
Jakby właśnie pani mogła nawiązać, bo takie chciałam następne pytanie zadać, odnosząc się do tego rozporządzenia z 13 marca, znaczy, przepraszam, które przyjął Parlament 13 marca, jakie są zakazane praktyki, czyli to, co może nam przeszkadzać we wdrażaniu różnych procedur wykorzystujących właśnie sztuczną inteligencję? Czy jest coś takiego jednoznacznie zabronionego, odnosząc się właśnie do tych standardów, o których pani powiedziała?
Może po prostu wymienię kilka, bo jest rzeczywiście taki spory katalog tego z takich ciekawych rzeczy. Na pewno coś, co znamy pod nazwą social scoring i kojarzymy trochę bardziej może z Chinami niż z Europą, czyli po prostu ocena obywateli, osób fizycznych i wpływ na przykład na to, czy ta osoba, nie wiem, dostanie się do lekarza albo uzyska polisę ubezpieczeniową. Na pewno kwestie związane z taką predykcją policyjną, coś, co też znowu użyję określenia angielskiego minority report, czyli na podstawie analizy danych i takiej behawioralnej wiemy na przykład, czy system zakłada, że ktoś mógłby być na przykład przestępcą albo popełnić przestępstwo. Więc takie systemy manipulujące zachowaniami ludzi. Więc to szereg jest takich zakazów, natomiast rzeczywiście jest też i warto na to zwrócić uwagę, że to rozporządzenie też trochę podpowiada, już pomijając te zupełnie zakazane praktyki, jest tam szereg takich podpowiedzi, co właśnie z takimi systemami wysokiego ryzyka robić i pojawiają się tam wysokie standardy dotyczące oczywiście tego, żeby finalnie i na tym się zasadza w ogóle całe rozporządzenie, to jednak człowiek podejmował decyzję finalnie, mimo że posiłkuje się tą sztuczną inteligencją i wynikami, które ona, że tak powiem, wypluła z siebie. Kwestie transparentności działania tych systemów, sprawozdawania się tak naprawdę z tego, analizy tych systemów, odpowiedniego trenowania systemów, poszanowania praw autorskich przy oczywiście nabywaniu tych danych i później ich trenowaniu. Także szereg jest oprócz tych zakazów jeszcze takich nowych obowiązków.
Bardzo dziękuję. Czyli jak widzimy, to nie tylko pewne ograniczenia, ale też takie zadbanie o nasze bezpieczeństwo danych i nie tylko w życiu tym zawodowym, ale przede wszystkim prywatnym. I odnosząc się właśnie do tego bezpieczeństwa danych, to panią Aleksandrę Suchorzewską bym chciała poprosić, jak z pani perspektywy wdrożenie, wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływa na bezpieczeństwo nawet właśnie w naszym życiu prywatnym, nie tylko zawodowym.
Jednak nie, dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować. Przejeżdżając dzisiaj przez bramę zakładu, obudziły się we mnie takie naprawdę wspaniałe wspomnienia historycznych czasów, kiedy realizowałam bardzo ciekawe, innowacyjne projekty. Także naprawdę siedząc tutaj dzisiaj, wiele dobrych wspomnień do mnie wróciło. Jestem ostatnia, więc pozwolę sobie w swojej wypowiedzi trochę podsumować to, co dzisiaj zostało powiedziane. Absolutnie się z tym zgadzam i wszystkie badania o tym mówią, że administracja jest jednym z obszarów, które ma największy potencjał, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. I wszyscy wiemy dlaczego. Mamy dużo klientów, mamy dużo danych. I ten potencjał jest. Według badań, które Accenture przeprowadzało 2 lata temu, prawie 80% liderów organizacji w administracji społecznej powiedziało, że liczy na to, że zastosowanie inteligentnych rozwiązań nie tylko pozwoli na zwiększenie zadowolenia klientów administracji, ale także zadowolenia z pracy własnych pracowników, co jest absolutnie istotne i bardzo ważne w naszych czasach. Z drugiej strony, jak pytaliśmy o to klientów czy obywateli, to podkreślali, że prawie 40% powiedziało, że cały czas brakuje im usług cyfrowych, a ponad 50% powiedziało, że korzystanie z nich jest trudne. W związku z powyższym wydaje się, że właśnie zastosowanie rozwiązań inteligentnych pozwoli nam te tematy przełamać. Więc potencjał jest i wszyscy chcemy z niego skorzystać. No tylko teraz to pytanie, jak z niego skorzystać, bo znów inne badania, które chyba Gartner przeprowadzał, mówią, że jednak to wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w administracji będzie nie takie wysokie, jakbyśmy chcieli, czyli około 25% organizacji zastosuje. Pytanie dlaczego? I to właśnie jest to, o co pani mnie przed chwilą zapytała i chciałabym to podsumować. Wszystko związane jest z bezpieczeństwem, ale z bezpieczeństwem postrzeganym bardzo szeroko. I ja tu chciałabym zwrócić uwagę na 4 elementy, które wydają mi się bardzo, bardzo, bardzo istotne. Pierwszy z nich to jest to, co już mówiliśmy dzisiaj, to jest wszystko, co jest związane z cyberbezpieczeństwem. Ale o tym już rozmawiamy od dawna. Cyberbezpieczeństwo jest tematem na pierwszych stronach gazet od wielu lat i wydaje się, że potrafimy zabezpieczyć nasze dane na platformach, które są wykorzystywane do sztucznej inteligencji. Temat cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa danych jest absolutnie istotny. Drugim elementem, który też spowoduje, że będziemy mogli wykorzystywać dane w administracji, jest to, że musimy mieć pewność, że te dane są prawidłowe. czyli że opieramy się na dobrych danych, tak? Jak to sprawdzić? No, bardzo kiedyś podobało mi się powiedzenie jednego z naszych klientów globalnych, który powiedział, jeżeli mój analityk, najlepszy z moich analityków, zada jakieś zapytanie i dostanie odpowiedź, powie, dobre, ja bym tego sam tak nie zrobił, to znaczy, że jest okej. Jeżeli nie będziemy mieli takich odpowiedzi, to znaczy, że nikt nie będzie z tego korzystał. Także musimy mieć pewność, że te dane są bardzo istotne, że te dane są prawidłowe, które są źródłem tego, że podejmujemy dobre decyzje. Trzecim elementem jest to, że musimy być pewni tego, jak modele działają, albo i transparentni, jeżeli chodzi o proces. Czyli zapewnienie przejrzystości i transparentności tego, co robimy, jest bardzo istotne. I nie tylko na potrzeby różnego rodzaju skarg i różnych roszczeń, ale tak naprawdę a propos pewności tego, co robimy, bo w administracji nasze decyzje mają naprawdę bardzo istotny wpływ na życie ludzkie, więc to jest bardzo istotne. No i ostatnim elementem, i ja tutaj jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywna, są kwestia zgodności z przepisami prawa. Jestem dumna tego, że mamy taki akt, jaki mamy i wydaje mi się, że przyjęcie tego aktu pozwoli nam naprawdę rozwinąć rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, bo ten akt i zgodność z przepisami, które są wdrażane, będzie spowodował, że my jako użytkownicy tych rozwiązań będziemy mieli do nich zaufanie, a zaufanie to podstawa. To podstawa do korzystania z czegokolwiek. Czyli można by powiedzieć, że kluczowym obszarem, który sprawi, że będziemy korzystali, czy będziemy mieli bezpieczne rozwiązanie, jest taka odpowiedzialność, tak? Czyli mówimy o tym responsible AI, mówimy o odpowiedzialności za to, co robimy, z odpowiedzialności w perspektywie nie tylko naszych organizacji, i to dotyczy wszystkich organizacji, czy są publiczne, czy prywatne, odpowiedzialność za ludzi, za to, za wpływ, jaki nasze rozwiązania będą miały na całe społeczeństwo.
Czyli z tego wynika, że część mimo wszystko osób i tak nie skorzysta, prawda, z tych usług, bo 20% no to wydaje się bardzo mało, prawda? I teraz musimy się jeszcze zastanowić chyba nad osobami, które są w ogóle wykluczone cyfrowo. I czy tutaj, jakie ma Pani może jakieś doświadczenie, czy może z nami się podzielić, jak to wygląda może na świecie, może w Europie, czy te bariery jakoś wpływały na też wdrożenie tych osób i mimo wszystko zaangażowanie w różnego rodzaju systemy, które by wykorzystywały sztuczną inteligencję?
Temat wykluczenia cyfrowego jest w ogóle bardzo ciekawym tematem. Myślę, że wszyscy tutaj na ten temat bardzo wiele czytaliśmy i śledzimy raporty. Moje zdanie jest może niepopularne, ale ja uważam, kiedyś czytałam taki raport, który pokazywał, że kluczowym elementem wpływającym na wykluczenie cyfrowe jest tak zwane wykluczenie motywacyjne. Czym jest wykluczenie motywacyjne? Wykluczenie motywacyjne, czyli tak naprawdę brak chęci wykorzystania, niewiedza, co ja mogę zrobić, i dlatego nie korzystamy, bo nie wiemy, boimy się z różnych względów. I wydaje mi się, że rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, ten interfejs do użytkownika bardzo prosty, pozwoli nam wprost przeciwnie zmniejszyć to wykluczenie cyfrowe, pokazać, że ja nie muszę być człowiekiem z IT, żeby móc pewne rzeczy zrobić cyfrowo. Tak jak wspomniałam o tych badaniach, jeżeli użytkownicy usług cyfrowych w administracji mówią, że to jest trudne, a jeżeli będzie proste i łatwe, to wydaje mi się, że tym bardziej będziemy mogli powiedzieć, że to wykluczenie cyfrowe się zmniejsza. Można zadzwonić, można porozmawiać, można dać szybką i łatwą informację. Więc wydaje mi się, że to jest ten potencjał właśnie, żeby więcej osób mogło korzystać z prostych, przejrzystych i łatwych w wykorzystaniu usług. Ja naprawdę bardzo mocno w to wierzę, więc jeżeli dodamy do tego tą zgodność regulacyjną, tą wiarę w to, że rozwiązania będą bezpieczne, będą niewykluczające i te wszystkie tematy, o których dzisiaj Państwo mówili, to znaczy, że nie będziemy się bali z tego korzystać i coraz więcej ludzi będzie mniej, będziemy uważali, że mamy ich mniejszą liczbę tych osób wykluczonych cyfrowo, bo sam sprzęt, same technologiczne możliwości to już moim zdaniem nie jest bariera. Czyli ta motywacja, ta chęć korzystania z tych usług jest po prostu według mnie najbardziej istotna. I tutaj pytała Pani o przykład. Myśmy robili jako Accenture taki bardzo, bardzo ciekawy projekt z wykorzystania sztucznej inteligencji w chatbotach, w doradcach dla ZUS-u we Włoszech. I efekty tego projektu są bardzo, bardzo dobre. Nie? Wzrost zadowolenia klientów z obsługi jest bardzo znaczący. I tu jeszcze chciałam podkreślić, Już nawet nie mówię o zmniejszeniu istotnym backlogu spraw do załatwienia i tak dalej, bo to wszyscy wiemy, ale zwiększenie zadowolenia pracowników z własnej pracy. Ja uważam, że w dobie naszych czasów, kiedy ten pracownik jest taki istotny, zadowolenie z tego, jak pracuje, co robi, ile mu czasu, co zajmuje, jest bardzo, bardzo istotne. Więc ja wierzę w ten potencjał, absolutnie się go nie boję. Uważam, że pomoże nam w pracy, po prostu ją zmieni. Nie? Zmiana jest zawsze trudna, zawsze budzi jakieś niepokoje, ale wydaje mi się, że będzie nam naprawdę lepiej się żyło w przyszłości.
A czy w tym modelu włoskim było takie zastosowanie, na przykład zastąpienia człowieka na sali obsługi klienta czatem? Na przykład,
jest tam absolutnie rodzaju. Był wykorzystany chatbot i wbrew pozorom, bo nikt z nas chyba nie lubi chatbotów, nie wiem, jakbym zadała tu Państwu pytanie, kto lubi rozmawiać z czatem, myślę, że niewiele osób się zgłosi, sama też nie lubię, ale powiem szczerze, że tu jest potencjał. Tu jest potencjał, więc pytanie, czy nie chcemy z nich korzystać, bo mamy uprzedzenia i nie chcemy i tak dalej, czy też faktycznie jest to kwestia wdrożenia. No, w tamtym wdrożeniu ja osobiście nie brałam w nim udziału, ale naprawdę bardzo zachwycające wyniki i wydaje mi się, że to pójdzie w tą stronę.
Okej, to tutaj taka chyba zaskakująca informacja, bo myślę, że większość ludzi, którzy przychodzi do ZUS-u na salę obsługi klienta, to jednak oczekuje tego kontaktu z człowiekiem, tak, a nie z maszyną, z robotem, ale tutaj widać, że doświadczenia są pozytywne.
Tak, tylko myślę, że wszystkim nam brakuje tego kontaktu z drugim człowiekiem, więc to jest pytanie, czy chcemy szybko załatwić sprawę, czy pójść mieć kontakt z drugim człowiekiem, w cudzysłowie. Nie? Myślę, że to jest też pytanie... Tak skończę. Socjologiczne. Dziękuję za podpowiedź, tak.
Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli oczywiście ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać tutaj na zakończenie tej części.
Jak ja jeszcze mogłabym skomentować, bo miałam takie pytanie, myślałam, że Pani mi je zada, a propos tego, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój, tak? Czy są liderzy, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji, czy też nie? I chciałabym powiedzieć, jaka jest moja perspektywa na to, że bardzo dużo firm i cieszę się bardzo, że robi to administracja na całym świecie i naprawdę są Państwo liderem i naprawdę dużo rozwiązań jest stworzonych. Samo budowanie rozwiązań, różne use case, to jest super, prawda? I to widzimy i to się rozwija. Jednakże, żeby być liderem, żeby naprawdę korzystać z tych korzyści, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja, czy rozwiązania może oparte o generatywne IT, wiążą się z tym, że trzeba pomyśleć o tym z perspektywy strategicznej. To, co już było mówione. Trzeba pomyśleć, jak rozwiązania umieścić w naszej strategii, jak zmienić sposób działania, jak zmienić model operacyjny, jak przygotować naszą architekturę systemów, czy ona jest gotowa na to, żeby naprawdę wykorzystywać potencjał. Więc dopiero wtedy, kiedy organizacja naprawdę wierzy i ma te rozwiązania, platformy wdrożone, umocowane we własnej strategii rozwoju, dopiero wtedy będziemy mogli mówić o liderach. I wydaje mi się, że to wszystko jeszcze przed nami i mocno wierzę, że właśnie rozwiązania regulacyjne, rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sprawią, że ten rok, przyszły rok będziemy dla nas przełomowy, będziemy widzieli coraz więcej bardzo ciekawych zastosowań i będziemy w końcu widzieli takie namacalne, na szeroką skalę korzyści, które udzielą się nam wszystkim, nam, naszym przyjaciołom, rodzicom, dzieciom.
Odnośnie jeszcze planów na przyszłość, tutaj bym chciała pana doktora Szymana Kasprowskiego poprosić o taką autoreklamę, korzystając z okazji.
Bardzo, bardzo dziękuję i nie odmówiłbym sobie w ramach też podsumowania i nawiązania do tego, że tak, z jednej strony infrastruktura, ale z drugiej strony, tak jak była tutaj mowa, też ludzie i to będzie też wyzwanie dla administracji, jeśli chodzi o kwestie szkolenia tych osób, które już są, ale i pozyskiwania osób, które przyjdą i będą wspierały administrację i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, między innymi w kwestiach właśnie analitycznych. I tutaj Zakład też wychodzi naprzód i chyba jest w awangardzie, bo stworzyliśmy nowe stanowisko analityka inżynierii danych i w naszych planach jest również tworzenie ośrodka analitycznego, stąd też tutaj mogę zachęcić do tego, aby brać udział w rekrutacjach. Jedną akurat już finalizujemy, natomiast na pewno będą następne. To też tak, żebyśmy właśnie zaznaczali jako administracja na rynku, że idziemy w tą stronę, że potrzeba jest u nas specjalistów w tym zakresie związanych właśnie z analizą danych, analityką, inżynierii, data science, sztuczną inteligencją. I tutaj jako administracja czasami jest trudno nam konkurować na rynku pracy, bo sektor prywatny jest bardziej opłacalny, że tak powiem, natomiast chcemy konkurować, chcemy aktywnie konkurować, mamy inne benefity i serdecznie zachęcam.
Pani doktor Aleksandra Musielak.
Dobrze. Ja jeszcze tak właśnie odnosząc się do Pana słów, to też jest taki chyba żywy przykład na to, bo padło pytanie, no wchodzi ta sztuczna inteligencja i likwiduje miejsca pracy, no więc chyba jednak nie do końca, bo też one powstają nowe. Ale rzeczywiście ja chciałabym jeszcze tylko w ramach podsumowania powiedzieć coś, co się gdzieś tam nie zmieściło w moim tym czasie, ale w ramach też kontynuacji gratulacji dla ZUS-u a propos tego projektu, bo Pan wspominał rzeczywiście o zwiększeniu efektywności pracy, oszczędności czasu, tego, że jednak ten system wyłapuje te nieprawidłowości i to są absolutnie niezaprzeczalne plusy Państwa projektu. Ale jeszcze wspomnę o takim dodatkowym plusie tego projektu. Wydaje mi się, że też Państwo przełamujecie lody i ten projekt ma, myślę, efekt psychologiczny i myślę, że coraz więcej osób w ogóle o tym projekcie słyszy, czyta, wie. I chodzi mi o to, że z perspektywy na przykład przeciętnego obywatela korzystającego z usług ZUS, myślę, że to daje do myślenia i myślę, że też jest taki rodzaj refleksji po stronie użytkowników państwa systemów. No skoro ZUS sięga po tą sztuczną inteligencję, to chyba ona nie jest aż taka niebezpieczna, zła, no, zagrażająca, nie wiem, obywatelowi czy administracji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu. Jeszcze mamy taką część przewidzianą, to co na początku mówiliśmy, pytania od naszych internautów. O, tutaj kolega widzę, że już wyświetlił. I tutaj postaramy się na część z tych pytań odpowiedzieć. To widzę, że pierwsze pytanie, kto jest, będzie odpowiedzialny za błędy AI? Ale to wydaje mi się, że w części, w trakcie naszej dyskusji ta odpowiedź już padła, prawda? Chyba, że ktoś z Państwa chciałby coś dodać.
Się tak naprawdę trochę będzie rozstrzygało, bo tak jak mówiłam, my mówimy o AI akcie i dużo jest wokół tego, no, publikacji i tak dalej, dużo się o tym mówi, ale jeszcze gdzieś tam w tle mamy regulację odpowiedzialności i tutaj się to wszystko będzie rozstrzygało, czyli w zupełnie jeszcze innym miejscu. I ja tylko może po prostu tak króciutko, takim poligonem, na którym trwa taka analiza dotycząca kwestii związanych z odpowiedzialnością, są samojeżdżące samochody. One są tym takim systemem, który jest punktem wyjścia analiz bardzo wielu naukowców, bo to jest na poziomie Unii Europejskiej zaangażowany jest fantastyczny zespół, który i powstały fajne opracowania w tym zakresie. To mogę powiedzieć tylko, że to nie będzie jeden podmiot odpowiedzialny. I to tak może zostawię, żeby nie rozwijać. Zobaczymy, tak, jak to się rozwinie
kto
dalej,
gromadzi
jeżeli chodzi
wiedzę,
o regulację.
Tak. Kto gromadzi wiedzę, ten rządzi światem, ale też i odpowiada, tak, za pewne sektory.
Znaczy, tutaj do pewnego stopnia no jest pytanie, do którego momentu jest odpowiedzialność twórcy danego rozwiązania. I myślę, że w przypadku wielu zastosowań, wielu algorytmów, tak naprawdę być może to, czego będziemy potrzebowali, to też jakiegoś systemu certyfikacji, dopuszczenia do użytkowania, tak jak to się dzieje z lekami, ze szczepionkami, więc to jest jedna warstwa odpowiedzialności. No a z drugiej strony użytkownicy niektórych rozwiązań też od pewnego momentu tą odpowiedzialność pewnie będą ponosić. Także tak jak ty, pani doktor, powiedziała, no nie ma tutaj jednej takiej odpowiedzi.
Dokładnie, tak, to tylko widzę, jeszcze powiem, że jeszcze, no tak, jest kwestia AI, algorytmu, natomiast jest jeszcze kwestia jakości danych. To naprawdę wielowątkowe i mocno złożone zagadnienie i pewnie będziemy z czasem oczekiwać na odpowiedź, kto będzie odpowiedzialny.
To następne pytanie, myślę, że tu pan Dominik też już tak po części odpowiedział, aczkolwiek one tak troszeczkę widzę, że tu przeskakują. Jakbyśmy mogli wrócić do tych gabinetów psychologicznych, a jest drugie. Czy wobec niektórych ludzkich zachowań AI będziemy potrzebować gabinetów psychologicznych dla inteligentnych algorytmów? No ale to myślę, że to możemy odnieść właśnie do tej certyfikacji, tak? Czy tutaj, jeżeli to będzie zabezpieczone na wstępie, no to czy faktycznie takie gabinety będą nam potrzebne?
To znaczy, no, na pewno część tych systemów, szczególnie właśnie chatboty, tak, no, będzie wystawiona na obcowanie z ludźmi, którzy niekoniecznie będą super życzliwi dla tych rozwiązań. Natomiast czy aż gabinety psychologiczne? Myślę, że niekoniecznie, chociaż no, tworząc teraz, no, myśląc o tym, jak doskonalić te rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego, no to tak naprawdę myślenie o tym, jak działa ludzka psychologia, co można, w jaki sposób w ogóle rozumiemy, myślimy, czym jest świadomość, to są rzeczy, które są istotne i które do pewnego stopnia staramy się w tych systemach odwzorować. Dlatego no, być może coś jest na rzeczy.
Tak, jak rozumiem, to takie przekorne pytanie, czyli jaka jest odporność maszyny, jaka jest odporność psychiki ludzkiej na różnego rodzaju zadania. Ale jak widzimy, że być może człowiek doprowadzi do tego typu działań, że i te maszyny w którymś momencie też sfiksują.
Może sztuczna inteligencja będzie umiała naprawić się sama i sama się autodiagnozować i znaleźć rozwiązanie, jak znalazła możliwość uzasadniania swojej potrzeby istnienia w kontekście dobrej trafności diagnozy w zakresie, nawiązuje do tych zdjęć rentgenowskich, które w modelu treningowym już były analizowane, a później jeszcze raz były przez nią analizowane po to, żeby zwiększyć procent trafności, to może algorytmy będą na tyle zdolne i inteligentne, że same się naprawią.
A tu widzę kolejne fajne pytanie w dobie work-life balance. Myślę, że każdy z nas skoncentruje się na tym, jak tu skrócić czas pracy. Czyli to, o czym początku sam chciała powiedzieć, że po co w ogóle jest tam ta sztuczna inteligencja? Po to, żeby właśnie ograniczyć te czynności, które są proste, łatwe do wykonania, a niepotrzebnie tracimy na to czas, a skoncentrować się na tym, do czego człowiek jest powołany, czyli do tej pracy twórczej. Czyli pytanie, czy Państwa zdaniem realne jest osiągnięcie takich korzyści z AI, ale również klasycznej robotyzacji procesów, aby skrócić tydzień pracy do 4 dni? Myślę, że to jest realne, patrząc na doświadczenia, prawda? Ale tutaj pan Dominik Potorski mógł prosić o odpowiedź.
Znaczy to jest realne, natomiast nie jestem przekonany, że to pozwoli nam skupić się na tej pracy twórczej. Tak? To znaczy, to jest w tej chwili tak, że te rozwiązania z zakresu właśnie dużych modeli językowych całkiem dobrze sobie radzą z zadaniami twórczymi. Wharton Business School zrobiło taką analizę, poprosiło tam dużą grupę studentów MBA o zgłaszanie pomysłów na biznes i o to samo poproszono model GPT-4. Od OpenAI. Okazało się, że spośród kilkuset zgłoszonych pomysłów przez model i kilkuset zgłoszonych przez studentów MBA, aż wśród 40 najlepszych pomysłów 35 było wygenerowanych przez model. Więc 35 pomysłów na biznes. Więc sztuczna inteligencja coraz lepiej sobie radzi w tych zadaniach kreatywnych. Natomiast tak, być może jeżeli popyt na pracę będzie spadał, aczkolwiek moim zdaniem ten spadek nie będzie taki duży, no to skrócenie czasu pracy, myślę, wydaje się całkiem realne.
Jeszcze jak mogę skomentować to, znów pozwolę sobie wyjść trochę na wyższy level i powiedzieć, że rozwiązania, o których teraz mówimy, to są rozwiązania, które w sumie nie mają tylko na celu, żeby nam pewne rzeczy skrócić i uprościć. To są rozwiązania, które zmienią nasz sposób pracy. Nie? Czy możemy powiedzieć, że obecnie studenci będą mieli bardzo dużo czasu na work-life balance, bo nie będą musieli pisać tych skomplikowanych prac magisterskich i tak dalej, bo wszystko napisze czat bardzo szybko. Nie? Na pewno tak się nie wydarzy. Tak? Na pewno wykładowcy akademicy znajdą sposób, żeby ta praca ze studentami wyglądała inaczej. Więc musimy przygotować się na to, że sposób naszej pracy będzie inny, będziemy wykorzystywali rozwiązania, ale to nie znaczy, że będziemy pracować, nie wiem, nagle będziemy mieli bardzo dużo wolnego czasu. Tak, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że że tak to się
czuje. Oczywiście, myślę, że musimy się tutaj koncentrować na zmianie podejścia, czyli na sposobie wyszukiwania dobrych danych, tak, a nie tylko dostawania gotowych.
Tak, jak odpowiedzialnie korzystać z tego, co nam przynosi technologia?
Ja nie wiem, czy jeszcze mamy chwilkę czasu. Chyba on się wyczerpał, ale rozumiem, że jeszcze możemy chwilę kontynuować. To jeszcze może ostatnie jedno pytanko. Czy przy braku danych starsze GPT kierowały do innych źródeł? Chat GPT 4.0 czasem je wymyśla. Jak skorzystać z jej rzetelnie, szczególnie do analiz? Czyli to w zasadzie jest takie pytanie, jak umieć dobrze zadać prompta, jak tutaj sformułować zapytanie, prawda, do maszyny, tak to nazwijmy, nieważne jaki to byłby rodzaj.
Ponieważ w zeszłym roku przeszkoliłem ponad 1000 osób właśnie z prompt engineeringu, to pozwolę sobie też podjąć to pytanie. Znaczy takie techniki rzeczywiście, które w tej chwili bardzo dobrze się sprawdzają, to są techniki, które skłaniają sam chat GPT do tego, żeby ten kontekst generował. Znaczy im lepiej, im więcej tego kontekstu chat będzie miał do odpowiedzi, tym lepszą odpowiedź dostaniemy. Jeżeli prosimy o to, żeby na przykład przedstawił swoje rozumowanie krok po kroku, zanim udzieli finalnej odpowiedzi, to dostaniemy odpowiedź, która będzie dużo lepszej jakości, bo zanim ta odpowiedź zostanie wygenerowana, czat wygeneruje już tak jakby argumenty czy tok myślenia, który pozwoli podnieść jakość tej odpowiedzi. Techniki, które na przykład ja stosuję, taką technikę też uzyskiwania jasności, czyli proszę o to, żeby jak coś polecę, właśnie żeby coś chcę uzyskać, to żeby pierwsza rzecz, którą model zrobi, to żeby zadał mi pytania doprecyzowujące, o co mi chodzi, żeby zadał pytania, które pozwolą mu lepiej udzielić odpowiedzi. Dostaję najpierw 5 pytań bardzo szczegółowych o co mi chodziło, które pozwalają mi lepiej przekazać właśnie, jakie to zadanie jest, na czym mi zależy, i później jakość odpowiedzi jest po prostu wielokrotnie lepsza. Więc może te dwie rady, można byłoby ich podać jeszcze mnóstwo, ale na dwóch zakończę.
Ja jeszcze jeśli mogę, to pytanie też się wpisuje w taką dyskusję, moim zdaniem, w kontekście korzystania sztucznej inteligencji z różnego rodzaju danych i dostępu do serwisów i praw autorskich. Bo tutaj niektóre serwisy, jak donoszą media, zablokowały możliwość właśnie botom sztucznej inteligencji po to, żeby pozyskiwać informacje ze swoich serwisów i je wyświetlać w formie właśnie odpowiedzi na różnego rodzaju zapytania. Stąd też to też jest kwestia rozwiązania dostępu do danych dla botów sztucznej inteligencji i rzetelnych danych z właśnie certyfikowanych serwisów, tak aby te wyniki były jak najbardziej wiarygodne. I jedno to zapytanie, drugie źródło danych. Takie moje zdanie i kwestia pewnie dyskusji nad korzystaniem sztucznych algorytmów sztucznej inteligencji w kontekście tego open source'owego korzystania z różnego rodzaju informacji dostępnych w serwisach newsowych i internetowych, tak aby, bo jeżeli mamy zamknięte dane, no to wiemy, że one są wiarygodne, jeżeli je zbadamy, także tutaj na pewno to zapytanie jest kluczowe, natomiast w takim szerszym ujęciu to jednak te dane.
Dziękuję. Aleksandra?
To ja może rzeczywiście nawiążę już króciutko do pana wypowiedzi, bo poruszył pan rzeczywiście bardzo istotną kwestię i to się tak naprawdę dzieje i u nas na naszym polskim podwórku, dlatego że jeszcze całkiem niedawno, bo miesiąc temu przetoczyła się taka dyskusja wokół tego, czy i na jakich zasadach właśnie te utwory mogą być wykorzystywane. I przyjęta została na poziomie rządowym taka koncepcja, której wdrożenie spowodowałoby to, że te wyniki polskie zastosowania właśnie systemów sztucznej inteligencji powodowałyby, że nasza sztuczna inteligencja mówiłaby językiem Marii Konopnickiej i Sienkiewicza, bo to są akurat te utwory, które są w domenie publicznej, i już można z nich korzystać i na nich można jakby trenować, ale to nie o to chodzi, bo
Chodzi o to, żeby te wyniki były właśnie takie, jak są oczekiwania, jak najświeższe, jak najlepsze i up to date. Natomiast tak trochę odpowiadając na to pytanie, ja akurat, specyfika mojej pracy jest taka, że ja tak naprawdę muszę być cały czas na bieżąco z różnymi kwestiami, jakimiś newsami związanymi z tym, co się dzieje w biznesie, co się dzieje w regulacjach biznesu. I tutaj no, póki co jest 1-0 dla mnie, jeżeli chodzi o w stosunku do GPT-4. Natomiast jeżeli pojawi się piątka, która będzie taka bardziej na bieżąco, no to wtedy się będę martwić, ale rzeczywiście, więc moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że korzystajmy z GPT-4, ale z dużą dozą takiego, z dystansem, pamiętając, że właśnie mogą być te halucynacje i inne właśnie ciekawe zjawiska.
Bardzo dziękuję. Czyli zamykając ten temat, na jakim jesteśmy dzisiaj poziomie w administracji, w zasadzie wszędzie i w życiu prywatnym, to chyba na tym dobrym formułowaniu zapytań. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Nieznacznie przekroczyliśmy czas, ale bardzo serdecznie dziękuję naszym wspaniałym gościom i jak widać moglibyśmy jeszcze długo o tym dyskutować, bo to jest taka nowinka, która się wkrada nie tylko w nasze życie, mówię, i zawodowe, ale też i bardzo prywatne. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, zakończyliśmy pierwszy panel naszej konferencji. Dziękuję za ciekawą dyskusję. Zanim zapraszam Państwa na przerwę, przypomnę wszystkim, którzy są obecni na sali, jak również osobom, które oglądają nas za pośrednictwem kanału YouTube, o możliwości zeskanowania kodu QR do serwisu Slido i aktywnego udziału w naszej konferencji. QR kod i kod do logowania są również wyświetlane w trakcie transmisji na YouTubie. A teraz zapraszam wszystkich Państwa na przerwę i widzimy się z powrotem o godzinie 11:50.